24 lutego 2023 roku to data dzisiaj, czyli rok rosyjskiej inwazji na Ukrainę. I o tej inwazji dzisiaj Państwu będziemy opowiadać, będziemy przypominać ważne momenty wydarzeń całego roku, ale będziemy też opowiadać o bohaterach naszych historii, historii, które też opowiadaliśmy na radiu, w Radiu Wnet, na naszej antenie. Jedną z osób, której działania bardzo często relacjonowaliśmy, nie dlatego, że szczególnie lubimy, ale dlatego, że te działania są po prostu warte relacjonowania, to działania Małgorzaty Gosiewskiej, wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, która jest teraz z nami w studiu. Dzień dobry, pani marszałek.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przepraszam za to, że powiedziałem, że pani może tak bardzo nie lubimy.
No właśnie, bo to mnie zmartwiło, panie redaktorze.
Dobrze, że mamy możliwość rozpoczęcia luźniej dzisiaj w rozmowę, bo data jest tak straszna, że właściwie od rana czujemy wszyscy jakieś takie niesamowite ciśnienie i tych wszystkich wspomnień, wydarzeń, ale mamy tę możliwość czasami złapania dystansu do rzeczywistości.
Bez dystansu nie dałoby się przeżyć tego roku.
Właśnie, no ale wróćmy do tych wydarzeń sprzed roku i dosyć oczywiste pytanie zapewne takiego dnia. Jak wyglądał 24 lutego 2022 roku z pani osobistej perspektywy? Jak pani pamięta, jak pani się obudziła, jak pani się dowiedziała o tym, co się dzieje?
No tak jak myślę, że większość z nas, czyli z TVP Info, czyli z internetu i w zasadzie tak, no obudził mnie mój syn telefonem. Myśmy wszyscy spodziewali się oczywiście tej pełnoskalowej wojny. Wiedzieliśmy, że to nastąpi. To już parę razy przychodziły informacje, że to już blisko. A ten moment, no to jak każdy z nas. To jest data, która będzie w naszym życiu stale obecna. To jest data, która zakończyła pewien etap naszego życia. Weszliśmy w zupełnie inne. Jak mówię, większość z nas, a na pewno dla wszystkich Ukraińców, data ta będzie pewnym wyznacznikiem w ich życiu. Tak już naprawdę do końca.
Pani marszałek, czy państwo polskie wiedziało, że dojdzie do tej inwazji? Czy jako osoba, która przecież pełni bardzo wysoką funkcję państwową, była pani uprzedzona o tym, że do czegoś takiego może dojść, albo że dojdzie wprost 24 lutego?
Panie redaktorze, każdy to wiedział. Każdy, kto śledził sytuację dziejącą się na wschodzie, wiedział, że ten moment nastąpi. Proszę przypomnieć sobie nawet nasz wspólny wyjazd do Mariupola, gdzie organizowaliśmy.
I o tym za chwilę chcę porozmawiać.
Trójkąt lubelski, tak? I wtedy wydawało się, że to przyjdzie, że to już jest ten moment. To nie był ten moment. Takie informacje dochodziły co jakiś czas. Co do daty, no ja daty nie znałam, ja daty spodziewałam się. Przyznam, że jeszcze patrząc i analizując sytuację, takim rzutem na taśmę udało mi się z wnukami wyjechać na tydzień wakacji. Dwa dni po powrocie wszystko się zaczęło. No, to pokazuje, że jednak można było prawie że dokładnie przewidzieć. Nawet nie mając dostępu do tych najskrytszych informacji.
Pani marszałek, wspomniała pani wyjazd do Mariupola, ale może w tym pytaniu powrócę jeszcze do wcześniejszych wydarzeń, bo należy pani do tych osób, które dzisiaj oczywiście wszyscy mówimy o tym roku inwazji, ale nie popełni pani błędu i nie powie pani rok wojny, bo jest pani osobą, nie, która wojnę wobec Ukrainy obserwuje od samego początku, od 2014 roku, od tych pierwszych wydarzeń. A właściwie może postawię taką tezę, nie wiem, czy pani się z nią zgodzi, bo pierwszym aktem tej wojny były wydarzenia ukraińskiej rewolucji godności, czy nawet Euromajdanu w 2013 roku, ale to nie były wcale wydarzenia, które wojnę rosyjską sprowokowały, tylko to były wydarzenia obronne. Czy zgodzi się z pani z taką tezą, że Ukraina już w 2013-14 roku przed rosyjską agresją zaczęła się bronić.
Tak, wielokrotnie o tym mówiłam i nie zgadzałam się z nazywaniem tego, co działo się na wschodzie Ukrainy, co też dotyczyło Krymu, jakimś konfliktem, zamrożonym konfliktem. To była wojna. Przez lata nazywana różnie po to, by osłabić problem, po to, by można było dalej z terrorystą Putinem prowadzić biznes i spotykać się na salonach. Gdyby już wtedy nazywano rzeczy po imieniu, gdyby wtedy była należyta reakcja Europy, świata, nie lałaby się w tej chwili tak bardzo mocno ukraińska krew.
Wielokrotnie jeździła pani na wschód w tym czasie, obserwowała pani wojnę, stworzyła pani też raport o bestialstwach Rosjan wobec Ukraińców. Właściwie no też można powiedzieć tak bardzo brutalnie i dosadnie, to co wydarzyło się w Buczy, w Irpieniu, nie było zaskoczeniem dla osób, które obserwowały i wiedziały i chociażby przeczytały ten raport. To dlaczego świat tego nie zrozumiał wcześniej? Dlaczego świat nie zrozumiał tego też po pani wyjeździe, który pani wspomniała, czyli tym spotkaniu Trójkąta Lubelskiego w 2021 roku, gdy rzeczywiście wydawało się, że ta inwazja też jest możliwa, gdy byliście z wicemarszałkiem w Sejmu Litewskiego na wschodzie Ukrainy, gdzie też rozlegały się strzały. Dlaczego wtedy świat nie mógł powiedzieć, jest to niebezpieczeństwo?
A dlaczego świat milczał tak naprawdę wtedy, kiedy czołgi rosyjskie rozjeżdżały Gruzję? A dlaczego świat milczał wtedy, kiedy mordowano kobiety i dzieci w Czeczenii? A dlaczego świat milczał wtedy, kiedy zbrodnie ludobójstwa działy się na terytorium Polski w czasie II wojny światowej, kiedy mordowano na olbrzymią skalę Polaków, ale kiedy mordowano również Żydów, kiedy był raport Pileckiego i przechodziły informacje o tym, co się faktycznie dzieje. Dlaczego świat nie reagował na walczących powstańców warszawskich i nie wspierał ich, bo taki właśnie jest świat. To, że w tej chwili jest inaczej, to też duża zasługa polskiej dyplomacji, polskiego prezydenta, premiera, ministra spraw zagranicznych, nas wszystkich, że nie pozwoliliśmy światu nie zareagować, że wszędzie, gdzie tylko można, mówimy i podnosimy temat Ukrainy, że nie pozwalamy po prostu zamknąć oczy na dziejący się tam dramat, że nie zgadzamy się na to, by ponad głowami Ukraińców zawierano jakieś porozumienia z Moskwą, tak jak to uczyniono po 14 roku, te tak zwane mińskie porozumienia. No czym były mińskie porozumienia i do czego doprowadziły? Do czego doprowadziły, teraz widzimy. Ale zostały zawarte ponad głowami i w dodatku z udziałem terrorystów siedzących przy stole, morderców, regularnych bandytów. Na to świat się zgodził. Ale pamiętajmy, kto wtedy rządził Polską.
Wojtek Jankowski przysłuchuje się rozmowie w Lwowie i ma pytanie do pani marszałek.
Dzień dobry, kłaniam się ze Lwowa. Właściwie już po drodze miałem ze dwa pytania, więc już Paweł je w międzyczasie zadał. Ale tak zastanawiam się, bo dzisiaj mówimy i o faktach, i o analizie sytuacji, ale też o emocjach. Pani marszałek jest tą osobą w Polsce, która zwracała uwagę na zbrodnie rosyjskie. Ten ważny raport dotyczący zbrodni w czasie tej pierwszej fazy wojny. Bo dzisiaj my to mówimy głośno i przypominamy, to jest druga faza. Wojna trwała już od dawna. Zwracała pani uwagę na to, co się dzieje w Gruzji. Teraz nasz głos jest słyszalny, ale czy były takie momenty, kiedy pani już myślała, Boże, dlaczego oni nas nie słuchają, dlaczego oni nie chcą wiedzieć tak naprawdę, czym jest współczesna Rosja, czego dokonuje?
Ale niejednokrotnie. Szanowni państwo, panie redaktorze, osoby, z którymi rozmawiałam, ofiary tej pierwszej fazy wojny, powierzyły mi kawałek swojego życia. Opowiedziały o dramatach, o których chciały zapomnieć, nie są w stanie, ale na pewno nie chciały o tym mówić. Ja pamiętam te pierwsze spotkania, pamiętam jak te obawy przed opowiedzeniem prawdy o tym, czym jest Rosja. Pamiętam pierwszą rozmowę, jej w życiu nie zapomnę. Pierwsza rozmowa, która otworzyła mi oczy na skalę przestępstw popełnianych przez Rosję, dramatyzm tych przestępstw, tak naprawdę uzmysłowiła mi, że to wszystko dzieje się naprawdę, że to nie są pojedyncze przypadki, tylko skala jest masowa. Ja z tą wiedzą, ze świadomością tego, z wykonanym ciężkim zadaniem, z olbrzymią pracą ludzi, którzy pracowali nad tym raportem, ze świadomością, że ten cały materiał został złożony w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze, nieustająco zadawałam pytania, co się z tym dzieje. Niestety pozytywnej odpowiedzi nie doczekaliśmy się do dzisiaj tak naprawdę. To jest argument chyba najlepszy za tym, że w sprawie zbrodni rosyjskich popełnianych wobec Ukrainy trzeba powołać nową instytucję, że Trybunał Karny w Hadze po prostu nie zdał egzaminu. Tak jak nie zdaje egzaminu instytucja, organizacja pozarządowa, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. I tu też należałoby się zastanowić nad powołaniem nowej instytucji, nad którą miałoby się jakikolwiek wpływ. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża jest organizacją finansowaną przez Unię Europejską, przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. My też swoją dolę tam odprowadzamy, a nie mamy żadnego wpływu na to, jakie zadania faktycznie realizuje ta instytucja, bo działań statutowych nie realizuje.
Pani marszałek.
Czyli mamy taką sytuację jak przed II wojną światową, kiedy Liga Narodów właściwie nie spełniała swojej funkcji, poniekąd się skompromitowała i może czas doprowadzić do tego w tym momencie ważnej wojnie cywilizacji, do nowego podzielenia takich instytucji, czy może stworzenia, wykreowania nowych, stworzenia, które by spełniały swoją rolę.
Tak jest. I ta wojna, ja wierzę, że zakończy się naszym zwycięstwem, mówię naszym, ukraińskim, ale tak naprawdę będzie to zwycięstwo po prostu europejskich wartości. I to zwycięstwo doprowadzi do zmiany generalnie w Europie i na świecie. Między innymi poprzez stworzenie instytucji, które będą zapobiegać takim konfliktom, które nie będą obawiały się wyciągać konsekwencji wobec krajów, które łamią prawo międzynarodowe i robią to kompletnie bezkarnie. Ta sytuacja powinna nas nauczyć po prostu reagowania, stworzenia instytucji, które będą reagowały na takie wydarzenia.
Pani marszałek, gdy zaczynała się ta faza inwazji, każdy z nas próbował też znaleźć swoje miejsce. Ja się przyznaję do tego, że pomimo, że spodziewałem się, że dojdzie do tej inwazji, ale jednak gdzieś w głowie miałem ten chaos i musiał upłynąć jakiś czas, żeby poukładać sobie to wszystko i co i jak dalej robić, jak dalej działać. I pamiętam ten moment, kiedy przyszedł właściwie też ten czas, że chciałem się dowiedzieć, co pani robi. I okazało się, że pani już działa z pomocą, że jeździ pani z kolejnymi partiami pomocy na Ukrainę. W mediach o tym nikt nie opowiadał, nie było dziennikarzy, nie działo się to przy reflektorach i przy mikrofonach, ale pani wjeżdżała na Ukrainę. Nie wiem, mam nadzieję, że nie upublicznię za dużo, ale wjeżdżała pani wcale nie jako wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, tylko jako Małgorzata Gosiewska na normalnym paszporcie.
Na normalnym paszporcie, to prawda.
Kiedy pojawił się ten pierwszy wyjazd? Ile tych wyjazdów z pomocą już było?
Nie wiem. Nie wiem, panie redaktorze, bo jeżdżę nie po to, żeby liczyć i tym się chwalić. To nie po to prowadzi się takie działania. Pierwsze dni to rzeczywiście był pewnego rodzaju chaos, człowiek chciał coś zrobić, chciał się bardzo mocno w coś zaangażować, nie bardzo wiadomo było, w jakim kierunku pójść. Moje pierwsze kroki poszły w kierunku szkolenia się z medycyny pola walki, bo uznałam, że to jest coś, co każdy z nas powinien, czego powinien się nauczyć. To było pierwsze szkolenie również dla parlamentarzystów realizowane w Gromie, czyli u najlepszych naszych fachowców, bo przyznam szczerze, że chciałam jechać pracować w szpitalu ukraińskim. Potem stwierdziłam, że jednak może więcej będę w stanie zrobić dla Ukrainy, będąc tutaj. I to rzeczywiście pierwsze dni utworzyliśmy hub blisko granicy ukraińskiej w Ustrzykach Dolnych i codziennie, czy dwa razy dziennie z niesamowitą ekipą ludzi z bieszczadzkiego GOPR-u, ale też i innych organizacji i środowisk. Po prostu każdego dnia rozładowywaliśmy przyjeżdżający towar, załadowywaliśmy na mniejsze auta i jeździliśmy. I wracaliśmy po to, żeby znowu ściągać pomoc i znowu jeździć. A równolegle tam, po stronie ukraińskiej, starałam się, rzeczywiście nie rozgłaszając pewnych rzeczy, ale spotykać się z osobami, które mają znaczenie tam po stronie ukraińskiej, z samorządowcami, z włodarzami tych ziem, które doświadczone zostały trudną polską historią. To znaczy my zostaliśmy doświadczeni w trudny sposób. Spotykałam się, by równolegle budować nowe relacje, by po zakończonej wojnie wreszcie móc o trudnych sprawach również w sposób normalny rozmawiać. To się działo równolegle, jakby na marginesie celu pierwszego, czyli pomocy. Pamiętam szpital w Winnicy, który Winnicy czy Berdyczowie, panie redaktorze?
Myślę, że w Berdyczowie.
Berdyczowie. To był wojenny szpital, wcześniej dla weteranów w zasadzie, gdzie otrzymywali żołnierze pomoc psychologiczną, no w związku z tą trwającą wojną od 14, czy tak jak pan redaktor powiedział, nawet 13 roku. I tenże szpital stał się w tej chwili takim szpitalem już pierwszym prawie, że frontowym. Nie miał czym ratować życia ludzkiego. I ta pierwsza pomoc, która trafiła do szpitala, to była ta nasza pomoc. To są takie momenty, które, ojej, po prostu są wzruszające. Są takie, te nasze spotkania później z dyrektorem szpitala, z ludźmi, którzy tam pracują, to jak oni to odbierali, no pierwsza pomoc przychodzi z Polski. To nie rządowa, nie po prostu ludzka pomoc. Choć oczywiście nie chcę tutaj, żeby odezwały się od razu środowiska. Rządowa pomoc była, rząd Rzeczypospolitej Polskiej stanął na wysokości zadania od tych pierwszych chwil, a w zasadzie jeszcze na długo przed tymi chwilami, spodziewając się tego, co może nastąpić. Szanowni Państwo, przypomnijmy sobie te granice, te tysiące ludzi, kobiet i dzieci, ten śnieg i mróz i granice w gruncie rzeczy dla nich otwarte.
To było niezwykłe i nieprawdopodobne. Wydawało się, że nawet administracyjnie nie jesteśmy w stanie czegoś takiego stworzyć, a jednak udało się to stworzyć wbrew wszelkim obawom, które ja też wtedy w sercu nosiłem. Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Gosiewska jest naszym gościem. Musimy kończyć tę rozmowę, ale pani marszałek, powiedzmy o tej najnowszej akcji, którą pani wspiera, o chęci kupienia karetki dla tych, którzy potrzebują jej tam na froncie.
Tak. No SMS już się niestety skończył, ale konto Caritasu dalej jest otwarte. Też będziemy w inne sposoby tutaj używać, by zbierać środki. Chcemy stworzyć taką systemową pomoc dla walczących żołnierzy. No hasłem jest Bachmut, bo w tej chwili ten Bachmut jest miejscem, powiedziałabym, strategicznym. Nie militarnie. To jest miasto symbol. Symbol z jednej strony, symbol, który miał być złożony w darze Putinowi jako miasto zdobyte. Ale miasto, które jest zaciekle bronione przez żołnierzy ukraińskich, po to właśnie, by tego prezentu Putin nie dostał. Tam chcemy zaopatrywać żołnierzy, tam chcemy żołnierzom pomagać, tam chcemy żołnierzy ratować. Mamy tam ratowników medycznych, również z Polski. Niezwykle dzielnych ludzi. Ludzi, którzy zostawili swoje domy bezpieczne, rodziny, po to, by ratować ukraińskie życie, ale muszą jeszcze mieć czym ratować te życie. Tak, chcemy kupić karetki.
O tej akcji będziemy opowiadać, jak państwo też będziecie mogli się do niej włączyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, była gościem Radia Wnet.
Dziękuję bardzo.
Wojtek Jankowski jest w Lwowie i Wojtek teraz przeniesie nas znowu do tych pierwszych godzin, do tego pierwszego dnia rosyjskiej inwazji.
Tak, jeszcze chciałem skomentować, że pani marszałek nie ułatwia życia dziennikarzom, bo my czasami chcielibyśmy powiedzieć, która to jest wizyta Małgorzaty Gosiewskiej na Ukrainie i kiedyś z Arturem Żakiem na antenie pokłóciliśmy się, bo okazało się, że nasze obliczenia były trochę inne, rozchodziły się, więc pani marszałek niech pamięta o nas, żebyśmy mogli przynajmniej do tych naszych informacji dodawać również tę liczbę, ale to oczywiście pół żartem, pół serio.